Witam Państwa serdecznie, witam mojego gościa, pan Przemysław Pawlak, Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik. Dzień dobry, panie Przemku.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Ostatnio rozmawialiśmy o Festiwalu Fantastyki, ale dzisiaj absolutna realność, albo nawet historia Polski. Zaangażował się pan w taki projekt związany z 1050-leciem Chrztu Polski.
Tak jest, dokładnie. Mesko Dux Polonie Baptizatur, czyli Mieszko Książę Polski został ochrzczone. Taki jest tytuł projektu, który w związku z 1050 rocznicą chrztu realizujemy w Gostyniu. Realizuje to Gostyński Ośrodek Kultury Hutnik.
To Mesko Dux Polonie Baptizatur to jest po prostu zapis kronikarski.
To jest zapis dokładnie z rocznika kapituły krakowskiej, zapisany pod rokiem 966. A że rocznik kapituły krakowskiej powstał na skutek przepisywania wcześniejszych roczników, to sięga on do takiego źródła jak rocznik Rychezy, czy jeszcze wcześniej rocznik Jordana, najstarszy polski zaginiony. To też wyprowadzamy wniosek, że ten zapis jest najstarszym zapisem rocznikarskim dotyczącym właśnie historii z X wieku, mówiącym o chrzcie.
No, ten temat chrztu wrócił w związku z jubileuszem bardzo mocno. Zajmują się nim bardzo mocno i historycy, ale także i politycy ostatnio, bo tam był taki spór, prawda, w Senacie, kim ten Mieszko tak naprawdę był i jak ten jego chrzest wyglądał.
Tak,
pan tym tematem się też, rozumiem, bardzo żywiołowo interesuje i ma swoją koncepcję na ten temat.
To znaczy, ja akurat jestem z wykształcenia historykiem, nie mediewistą, ale bardziej hobbystą w zakresie mediewistyki. I po przeczytaniu iluś tam teorii i różnych profesorów, począwszy od tych najstarszych, do tych najbardziej współczesnych. Mam też własne przemyślenia dotyczące chrztu. I ja akurat prywatnie skłaniam się ku temu, że chrzest Mieszka odbył się poza granicami Polski.
W Ratyzbonie.
Przypuszczam, że w Ratyzbonie, gdzie było najbliższe biskupstwo, które ogarniało swoim zasięgiem terytorium Czech.
No to patriotyzm leży po prostu, bo te bardziej powszechne koncepcje to jest albo Poznań, albo Lednica, albo Gniezno.
No, że właśnie nie. Uważam, że teoria chrztu na terenie Niemiec jest teorią bardziej patriotyczną niż teoria chrztu na terenie Polski. I ostatnio nawet pan
ale
profesor...
Ale nie będzie Niemiec pluł nam twarz i książąt nam chrzcił, prawda?
Ale proszę mi pozwolić dokończyć. Ostatnio nawet profesor Jurek stwierdził, że fakt chrztu na terytorium Niemiec dowodzi tego, że zostaliśmy przyjęci do rodziny narodów chrześcijańskich drzwiami frontowymi. A przyjmowanie chrztu od Czech oznaczałoby przyjęcie do rodziny państw zachodnich przez drzwi kuchenne, co Polsce prestiżu nie daje. Chrzest od cesarstwa jest sprawą znacznie bardziej prestiżową niż chrzest od Czech.
No ależ nie można go było w jakiejś rzece tam gdzieś, prawda, zanurzyć, biskup Jordan, tak?
Zresztą. Przyjęcie chrztu to była strasznie poważna sprawa w tamtych czasach i to się nie dokonywało byle kiedy i byle gdzie, tylko najczęściej przy okazji zielonych świąt, bądź świąt wielkanocnych.
Wielką sobotę.
Odbywało się tak, że albo książę słowiański udawał się do siedziby biskupa, albo biskup udawał się na tereny słowiańskie. Generalnie tendencja jest taka, że więcej książąt słowiańskich wędrowało do siedziby możnowładcy biskupa, niż biskupów wędrowało na tereny słowiańskie, co jeszcze bardziej wzmacnia tą teorię, że chrzest mógł się odbyć poza granicami państwa Mieszka.
Ale zgadza się pan z tą koncepcją, że tak naprawdę chrzest rozpoczął państwo polskie? Czy jednak wierzy pan w to, że państwo było długo, długo wcześniej? Że już nie wspomnę o tej najnowszej teorii, tam wyczytałem, że ci Lechici to tam Rzymian w lesie tudopolskim pobili.
To znaczy, na temat kosmicznych teorii nie chciałbym się wypowiadać, bo to nie festiwal fantastyki, jak pan na początku zauważył. Natomiast z całą pewnością Mieszko nie zaczął od niczego. Jego poprzednicy dotychczas uważani, że władców legendarnych czy półlegendarnych, coraz częściej traktowani są jako władcy realni istniejący. Mieszko przejął na pewno ich spuściznę i rozwinął. Jednak skok cywilizacyjny nastąpił dzięki temu, że weszliśmy do rodziny państw zachodnich. Organizacja państwa mieszkowego i później jego następców była możliwa tylko dzięki temu, że przejęliśmy zdobycze cywilizacyjne Zachodu. Język łaciński jako język dokumentów pisanych, który wcześniej u nas nie było, język liturgii, język historiografii, której wcześniej nie było, bo słoweńszczyzna nie tworzyła własnych dzieł literackich i historycznych. No i sztuka romańska w postaci architektury, której też wcześniej romańskiej u nas architektury nie było.
Czyli w tej teorii, że było wspaniałe państwo, które chrzest zniszczył, to raczej pan nie wierzy.
Nie, było państwo, które jakoś swoim torem się rozwijało, ale dodatkowy impuls rozwojowy i organizacja tego państwa, skok nastąpił dopiero z chwilą przyjęcia chrztu. Dzięki łacinie i dzięki architekturze romańskiej.
No właśnie, wspomniał pan o łacinie. Projekt Mesco Dux Polonie Baptizatur.
Dokładnie.
To jest taki projekt, który ma odkurzyć, odświeżyć, przypomnieć język łaciński.
Panie redaktorze, sytuacja wygląda tak, że przy okazji rocznicy chrztu Mieszka większość osób idzie w kierunku tych zdobyczy natury politycznej i zdobyczy natury religijnej. Natomiast my w Hutniku chcemy wskazać zdobycze realne, cywilizacyjne, które się pojawiły. Czyli tak jak mówiłem, język łaciński, dlatego przez cały rok 30 mieszkańców Gostynia i okolic uczyć się będzie od podstaw języka łacińskiego, a także drugą zdobycz cywilizacyjną, czyli sztuka, architektura romańska. Tutaj odbędą się dwa plenery fotograficzne, a później całoroczne prace warsztatowe nad tym materiałem fotograficznym po to, żeby stworzyć obrazy olejne ukazujące piękno architektury romańskiej i posłużą nam nasze miejscowe zabytki z okolic Gostynia, czyli Kościół Świętego Idziego w Krobi, przypisywany Władysławowi Hermanowi, czyli XI wiek. Tak przynajmniej Długosz pisze i tak to datuje. I Kościół Świętego Leonarda i podstawy też opactwa benedyktynów w Lubiniu. To jest odpowiednio XII i XIII wiek.
Przepiękne swoją drogą budowle. Warto je odwiedzić na przykład, jak będą państwo się na jakieś wycieczki wybierać po okolicy, bo są dostępne. Można tam spokojnie dojść, nie zawsze wejść do środka, bo na przykład do Kościoła Świętego Idziego to tak tylko chyba przy okazji pogrzebów można wejść. Chociaż on tak naprawdę romański jest z zewnątrz, nie w środku.
No w środku już jest wytynkowany i te elementy romańskie zostały tam zatarte, aczkolwiek sam układ, sama bryła też ośrodka obserwowana zdradza jeszcze ten charakter romański. Najlepiej wygląda zdecydowanie z zewnątrz, tam są charakterystyczne kamienie, jest jedno okno romańskie odtworzone, ślad drugiego okna romańskiego, które zostało zamurowane, trzecie okno romańskie zostało przerobione na gotyckie, ale bryła i ogólny charakter kościoła pozostał, widać, że to była architektura romańska. Podobnie jest w Lubiniu.
Każda sroka swojego on chwali, zachęcam, żeby ten kościół zobaczyć, a tej łaciny to kto się będzie uczył tak naprawdę? Już skompletowana grupa jest?
W tym momencie mamy 22 zapisane osoby, do 30 dobieramy, czyli jeszcze jeśli ktoś jest chętny, zapraszamy do Hutnika w każdą środę o godzinie 17.
Wymagania stawiacie? Jakiekolwiek?
Nie mamy żadnych wymagań.
Wiekowych?
Wiekowych również nie ma ograniczeń. Są seniorzy, jest młodzież gimnazjalna, licealna, osoby czynne, zawodowo. Idziemy szeroką ławą, bo uważamy, że trzeba restaurować tak piękny język, jakim była przez wieki łaciny.
A kto będzie uczył łaciny?
Pani Barbara Cwojdzińska, lektorka języków romańskich, kojarzona znakomicie w Gostyniu, bo uczyła języka łacińskiego w gostyńskim liceum przez lata.
O to miałem pytać, czy jeszcze się uczy, czy już nie?
Już nie. Niestety język łaciński został ze szkół średnich w Polsce w większości wyparty. Może gdzieś tam ostał się jeszcze w liceach klasycznych, ale generalnie niestety języka łacińskiego już na poziomie szkół średnich nie ma.
Będziecie się uczyć tej klasycznej łaciny rzymskiej, starożytnej, czy pójdziecie w stronę tej średniowiecznej, bo tam się trochę ten język przekształcał?
Robimy łacinę klasyczną rzymską.
Gallia est omnis divisa in parte stres i te absolutne exsurgim monumentum.
Tak, ale jak ktoś opanuje łacinę tą klasyczną, to ze średniowieczną też sobie powinien poradzić.
Chcecie doprowadzić do tego, że będą zaginać księży po parafiach, tak? Znajomością łaciny.
No, jeśli ktoś będzie miał odwagę, żeby wystąpić przeciwko umiejętności księży w zakresie języka łacińskiego, to można się spróbować zmierzyć.
Ja nie wiem, jakie są umiejętności księży.
Ja też nie wiem. Podejrzewam, że różnie może być.
Co ma im to dać? Bo oczywiście poszerzy horyzonty. Na przykład będą mogli odczytywać stare dokumenty, stare napisy.
To raz, ale co to daje? Daje konkretnie. Przede wszystkim język łaciński jest językiem bazowym do nauki innych języków. wieków, już nowożytny w grupie romańskiej, a po drugie, jeżeli ktoś będzie chciał swoją edukację czy karierę zawodową w przyszłości związać z naukami przyrodniczymi, medycyna, weterynaria, naukami humanistycznymi czy prawnymi, z pewnością na studiach historycznych, na prawniczych, łacina również jest przydatna i na pewno będzie to jakieś ułatwienie, jeśli tej łaciny nauczymy się wcześniej.
A jeszcze tak zapytam, panie Przemku, kto za to wszystko płaci?
Płaci za to Ośrodek Kultury Hutnik, ale w większości płaci za to Narodowe Centrum Kultury, ponieważ nasz projekt zyskał ponad 70% dofinansowanie. I pochwalę się tym, że jesteśmy w grupie 30 instytucji w skali kraju, która takie dofinansowanie dostało, jednym z dwóch ośrodków kultury w Polsce w ogóle. A w towarzystwie jesteśmy doborowym, bo są takie instytucje już ściśle określone na chrzest, jak Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, czy Muzeum Archeologiczne w Poznaniu. Także miło znaleźć się w tak dobrym towarzystwie z tak dobrym projektem.
Obchody 1050. rocznicy są, zdaje się, w kwietniu, tak?
W kwietniu centralne przewidziane w Poznaniu i
w Gnieźnie. U was też coś będzie?
My nie przewidujemy takiego centralnego punktu kulminacyjnego. Jest to projekt całoroczny, trwający do listopada. Jeszcze dodam tylko taką ciekawostkę, że będziemy tworzyć też markę odzieżową nawiązującą do Mieszka I. Powstaną koszulki z odpowiednim obrędowaniem. I odbędzie się happening na Gostyńskim Rynku, w trakcie którego czytane będą fragmenty kroniki Gala, odnoszące się do momentu przejścia z państwa pogańskiego do państwa już zachodniego kręgu cywilizacyjnego.
I kronika Gala po łacinie będzie czytana?
Nie, kronikę Gala akurat będziemy czytać w języku polskim.
A moglibyście po łacinie z napisami na przykład?
30 osób będzie się uczyć łaciny, a liczymy na to, że na rynek przybędzie więcej. Chcemy, żeby to było komunikatywne dla wszystkich, dlatego jednak po polsku.
Kiedy
Gala
to będzie?
Jesienią. Dokładnego terminu jeszcze nie mamy.
Będziemy państwa
podamy na zapraszać. Pewno do wiadomości.
Bardzo serdecznie dziękuję, pan Przemysław Pawlak, Gostyński Hutnik. Dziękuję pięknie.
Ja również dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze.